w studio 8 minut po godzinie 8, jedna minuta minęła, a tutaj się zmienił kalejdoskop gości, bardzo istotnie, jest już gość główny, ale to za chwilę, zanim to nastąpi, RKS Raków. Dzień dobry panom, trójka gości, trzeba wziąć mikrofony w dłoń i się przedstawić po kolei.
Witamy bardzo serdecznie. Janusz Żyła, do niedawna prezes Rakowa Częstochowa, przyszły przewodniczący Rady Nadzorczej.
Radek Baran, rzecznik prasowy RKS Raków Częstochowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Marek Śledź, dyrektor Akademii, główny trener młodzieży w RKS Raków.
To do pana trenera na początek pytanie. Podsumujmy mundial. Co poszło nie tak, żeśmy z grupy nie wyszli, a oczekiwania były olbrzymie?
Myślę sobie, że na to pytanie należałoby tej odpowiedzi poszukać w perspektywie czasu i pewnie takie analizy będą prowadzone przez specjalistów. Ja upatruję oczywiście, ale to w zupełnie prywatnej formule, pewnych mankamentów takich, powiedziałbym, mentalnych, gdzie myślę, że troszkę zbyt dużo euforii przedmundialowej, dużo udziału w imprezach, które są pozasportowe, a mniej skupienia na wartościach sportowych, stricte sportowych, czyli takiej, powiem, skromności, pokorze sportowej, która powinna towarzyszyć, i niektóre reprezentacje, które tej skromności i pokorze dorastały, do tego mundialu odniosły sukces.
Wiele osób wskazywało, że można by zastąpić nazwiska naszych piłkarzy markami, które reklamowali, czy to szamponów, czy golarek, czy przypianek do golenia, czy innych specyfików dla mężczyzn i nie tylko. To też był problem, że ta reprezentacja była towarem marketingowym, a trochę mniej towarem sportowym.
Czy wie pan, sport w tej chwili przestał być już tylko taką ideą, która jest ideą współzawodnictwa. To jest po prostu potężna firma, potężna organizacja, potężny biznes. Ja nie upatrywałbym tutaj mankamentu w samym udziale, czy w samym funkcjonowaniu ekonomicznym, powiedzmy, bo Federacja Polska, myślę, że poczyniła olbrzymie kroki, tworząc bardzo pozytywny wizerunek zarówno reprezentacji, jak i piłki. I to jest wizerunek również widziany w potencjale reklamowym i w potencjale ekonomicznym. Natomiast radzenie sobie z tym jest problemem, prawda? Czy my jesteśmy przygotowani na to, żeby potrafić to w sposób bardzo jasny oddzielić od tych wartości sportowych? Czy czasem nie podążamy w kierunku właśnie tego ekonomicznego blichtru, a nie do końca skupiamy się na elementach, które towarzyszą nam w codziennym zawodowym wykonywaniu obowiązków?
Towarzyszy mi duża trema w tej rozmowie, bo na sporcie znam się słabo, więc muszę zadawać proste pytania i korzystać z wiedzy innych. W komentarzach po mundialu dużo mówiono o systemie szkolenia, że to jest jakiś polski mankament, bo mamy orliki, nie wszystkie są w dobrym stanie, ale są. Mamy już duże światowej klasy stadiony, które po euro zostały i istnieją, i działają, i funkcjonują, ale że czegoś brakuje, że brakuje i powszechności sportu, i dobrej kadry trenerskiej, która by od juniorów, od młodzików, od tych najmłodszych prowadziła gwiazdy do celu. Taki trochę zarzut do pana Ogródka. Pan się z tym zgadza, że z tym systemem szkolenia w Polsce jest coś nie tak?
Wie pan, no to jest znowu takie bardzo ogólnikowe spojrzenie. Ja mogę mówić o tym Ogródku, który jest w mojej jurysdykcji i uważam, że on jest realizowany bardzo dobrze, aczkolwiek takich ogródków jest mało i to na to sobie trzeba dość jasno odpowiedzieć. Mało, czyli te kluby wysoko kwalifikowane, które powinny być odpowiedzialne za wartości szkoleniowe, no nie do końca rozumieją istotę szkolenia, czyli rozumieją konsekwencje, a właśnie cierpliwość i konsekwencje w działaniu, prawda, czyli długofalowe, wieloletnie budowanie systemów. Jak pan powiedział o systemie szkolenia, no to system to wielu słuchaczom może kojarzyć się tylko i wyłącznie z programem szkolenia, czy z tym, jak wygląda, można powiedzieć, esencja, czyli środek tego cukierka, ta wartość szkoleniowa. Natomiast system to jest wszystko, tak? To jest system finansowania, to jest system nie wiem, opieki medycznej, to jest system kształcenia kadr, to jest system selekcji, to jest system naborów, to jest system budowy infrastruktury, czyli jeżeli mówimy o systemie, no to tu z pewnością jesteśmy wciąż, powiedziałbym, ubodzy.
Kiedy patrzy się... Ostatnie pytanie o mundial, zaraz przechodzimy do klubu, bo to jest też wiele ważnych kwestii do poruszenia. Kiedy patrzy się na karierę juniorską, czy jeszcze wcześniej szkolenia piłkarzy, którzy byli w polskiej reprezentacji, tam często pojawia się Lech Poznań. To jest tak, że to jest taka nasza kuźnia gwiazd, bo od Roberta Lewandowskiego po wielu tych młodszych, jak chociażby Dawid Kownacki, gdzieś tam przez tą szkołę Lecha Poznań przeszli.
Wie pan, Lech Poznań to moje dziecko, także tą akademię można powiedzieć, że budowałem od podstaw aż po jej niemalże strych, więc efektywność tego projektu, dlatego powiedziałem, że ten ogródek, który leży w mojej jurysdykcji, jest realizowany dobrze, był realizowany dobrze, obecnie jest realizowany również dobrze w Rakowie, choć z trudami, problemami i mankamentami, bo wiadomo, że jest to projekt innej skali, ale Akademia Lecha była akademią bardzo sprofesjonalizowaną i o wysokiej efektywności i tych zawodników, którzy zaistnieli na rynku zawodowym i są przygotowani do tego również z tej strony mentalnej, bo wie pan, no, trudno mówić tutaj o mankamentach mentalnych Karolina tego Dawida, czy Bereszyńskiego Bartka, czy Janka Bednarka, prawda? To były osoby, które raczej właśnie w tym bliższe, powiedzmy, nie uczestniczyły, a mimo wszystko w miarę poprawnie wypadły na tych mistrzostwach.
I na mundialu pokazały się często z bardzo dobrej strony.
Więc no, mówię, ta strona mentalna towarzyszyła nam w procesach wychowawczo-edukacyjnych tych dzieci i oni, myślę, że dzisiaj są dojrzałymi piłkarzami, rozumiejącymi swój zawód. Akademia na pewno będzie przynosiła w dalszym ciągu jeszcze dobrych piłkarzy na rynku.
Muszę zadać o Jerzego Brzęczka. Jak pan sobie na tą nominację i...
Powiem, że Jerzy Brzęczek jest wychowankiem Rakowa Częstochowa, także tutaj taka ciekawostka i możemy się pochwalić, że wychowankiem Rakowa jest obecny trener reprezentacji Polski.
Odniesie sukces? Pan wierzy w sukces trenerski, trudno selekcjonerski?
Trudno właśnie mi dzisiaj to przywidzieć, ale bardzo fajnie pan to rozróżnił, tak? Bo ja dość mocno rozróżniam pracę trenera, czyli pracę warsztatową od pracy selekcjonera, prawda? Która jest pracą bardzo często tutorską, coachingową, która potrzebuje, wymaga pociągnięcia za sobą ludzi, którzy bardzo często są wybitnymi jednostkami, ale nie zawsze potrafią stworzyć kapitalny zespół. Więc trudno mi powiedzieć, jakie jest doświadczenie pana trenera Brzęczka w pracy selekcyjnej i pracy selekcjonera. Jako trener warsztatowy na pewno ukazał wiele zalet. Człowiek wyjątkowej pracy, umiejętności, wiedzy, czyli w przeciętnych ośrodkach szkoleniowych odnosił sukcesy, co jest właśnie dowodem na to, że to są sukcesy pracy, a nie sukcesy tylko i wyłącznie, powiedzmy, zakupu piłkarzy.
Wielkiej machiny, czy dużych pieniędzy.
Czegoś innego, więc no, życzymy tutaj oczywiście wszyscy powodzenia panu trenerowi, no bo wiadomo, że wywodzi się ze środowiska, w którym dzisiaj pracujemy, które jest nam dzisiaj bliskie.
Pytań o mundial i o przyszłość naszej narodowej reprezentacji jest może, ale jest też może problemów RKS Raków, klubu z olbrzymią historią, nie do przecenienia dla historii polskiego sportu, dla historii polskiej piłki nożnej. W jakim momencie obecnie znajduje się RKS Raków, która liga? Panie prezesie, Janusz Żyła.
Obecnie drugi sezon gramy w pierwszej lidze. Klub ma bardzo bogate tradycje, o których tutaj za chwileczkę opowie rzecznik prasowy. Ja może tak tytułem wstępu powiem, że to, co się dzieje wokół Rakowa, faktycznie oceniamy jako coś wyjątkowego. Jest to bardzo ciekawy projekt, bardzo ambitny. Klub ma prywatnego właściciela, mamy bardzo jasno sprecyzowane cele, chcemy się rozwijać, chcemy tą naszą pracę wykonywać bardzo, bardzo dobrze. Do klubu wdrażane są takie najwyższe, można by powiedzieć, standardy, chcemy, żeby ten klub był profesjonalny. A wszystko to, co tutaj robimy, to oczywiście, żeby odbudować te tradycje piłki nożnej w Częstochowie, o których właśnie tu za chwileczkę Radek nam opowie, ale...
To może przejdźmy do tych tradycji, bo zaraz do współczesności i do przyszłości przejdziemy, bo to jest sprawa paląca. To jeszcze dwa słowa rysu historycznego od pana rzecznika poproszę. Czym jest dla historii, dla dziejów polskiej piłki RKS Raków Częstochowa?
To znaczy Raków powstał w 1921 roku. Takimi największymi sukcesami Rakowa to jest udział w finale Pucharu Polski w sezonie 1966-67. Niestety nieudany, bo przegraliśmy po dogrywce 0-2 z Wisłą Kraków. W latach 90. Raków występował przez 4 sezony w Ekstraklasie. Później niestety pożegnał się z tą najwyższą klasą rozgrywkową. Przez długie lata grał w tych niższych ligach, aż, tak jak pan prezes przed chwilą powiedział, do sezonu 2016-17. 2017, kiedy udało nam się awansować na zaplecze ekstraklasy. Jeszcze warto podkreślić, że Raków wychowuje wielu znakomitych zawodników i trenerów, tak jak powiedzieliśmy o Jerzym Brzęczku, tak należy wspomnieć również pana Jacka Magierę, znakomitego piłkarza i trenera kadry U20 reprezentacji Polski. Tych dwóch panów wywodzi się od świętej pamięci trenera Zbigniewa Dobosza, ale też jest kilku innych zawodników. Jakub Błaszczykowski też jest naszym wychowankiem, Maciek Gajos z Lecha Poznań i mamy nadzieję, a wręcz jesteśmy przekonani, że praca pana dyrektora, trenera Marka Śledzia przyniesie nam kolejnych znakomitych zawodników, którzy w przyszłości będą grali w reprezentacji Polski.
To przejdźmy do współczesności. Pierwsza liga to nie jest szczyt piłkarskich marzeń dla klubu grającego w polskiej lidze. Ekstraklasa to jest ten cel dla jednego z najstarszych klubów piłkarskich w Polsce, ale żeby tam się znaleźć, potrzebna jest infrastruktura, potrzebny jest stadion, gdzie można występować.
Dokładnie, to jest, można powiedzieć, w tej chwili największa bolączka klubu, bo o ile jestem spokojny o rozwój klubu na innych płaszczyznach, właśnie sportowym, ta misja związana z szkoleniem dzieci, młodzieży, realizowana przez dyrektora Śledzia, także jest w tej chwili na bardzo wysokim poziomie. Klub stara się uczestniczyć aktywnie w życiu miasta, w jakiś sposób integrować się z przedsiębiorczością. Natomiast kłopotem jest...
Czy miasto odwdzięcza się tym samym, chce współdziałać w rozwoju klubu piłkarskiego, które dla wielu miast jest dumą. No, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, kluby piłkarskie odgrywają olbrzymią rolę w budowaniu tożsamości miasta i w spajaniu jego mieszkańców, wspólnoty.
Dokładnie, to co pan powiedział jest bardzo ważne, tak, żeby mieszkańcy, miasto, kluby wzajemnie się utożsamiały ze sobą i żeby stanowiły pewien monolit, żeby każdy częstochowianin mówił, że ja to Raków, a kibice ja to mieszkanin Częstochowy i żeby tutaj następowała pewna korelacja i my jesteśmy świadomi, że taka misja jest też przed naszym klubem. Nam bardzo zależy na tym, żeby gdzieś tam na samym końcu ta cała praca, którą wykonujemy w klubie, była dedykowana kibicom, mieszkańcom Częstochowy i obserwujemy ich takie rosnące zainteresowanie.
Zainteresowanie, ale też kwestia samego stadionu, bo żeby grać trzeba mieć stadion, nie wystarczą tylko Jupitery, trzeba mieć trybuny, zaplecze techniczne, szatnie, centrum fizjoterapeutyczne pewnie również by się przydało dobre. Na to wszystko muszą być pieniądze albo mieć dużych sponsorów, jak Wisła Płock, jak nafciarze, którzy mają swojego sponsora, czy jak kluby związane z polską miedzią, a tutaj też jest miasto, które mogłoby pomóc.
Bezwzględnie tak, ma pan redaktor rację. My, to, na co jest w naszej jurysdykcji, staramy się wykonywać jak najlepiej. Natomiast ta infrastruktura jest naszą bolączką, nie na wszystko mamy wpływ i bardzo mocno tutaj zabiegamy o to, żeby na tym polu nastąpiły pewne radykalne zmiany, bo też tak jak
pan... A nie następują?
No, w tej chwili oczywiście mamy do czynienia z tym, że następuje takie ocieplenie relacji pomiędzy klubem, miastem.
Bo są wybory. Kampania wyborcza ma swoje plany i nawet politycy różnych opcji mówią ludzkim głosem.
Być może taki właśnie jest związek, natomiast no, celem dla klubu jest zbudowanie, zmodernizowanie stadionu. Jeżeli to się nawet wpisuje w kampanię wyborczą i ostatecznie Częstochowa zyska na tym i ten stadion faktycznie powstanie, no to tylko się cieszyć, tak? Bo to będzie z pożytkiem dla mieszkańców.
Pytań jest może, ale na koniec kwestia tego, co się stanie, jeśli nie powstanie stadion, a RKS Raków do Ekstraklasy trafi, to z awansu skorzysta inna drużyna?
No, Ekstraklasa staje się rozrywkami elitarnymi nie dla kryzysów, nie tylko dla kryzysów sportowych, ale też klubów, które mogą się pochwalić bardzo dobrą infrastrukturą. No i Raków, nawet jeżeli zrealizuje swoje cele sportowe, a nie będzie posiadał infrastruktury, to niestety do tej elity nie zostanie wpuszczony. I
taka prosta, mimo sportowych sukcesów, taka prosta infrastruktura, rzecz prosta, techniczna, może pokrzywać plany i złamać kręgosłup na kilka lat, bo nie wiadomo, kiedy się znowu uda zbudować drużynę, zaplecze, dokładnie, zespół, który wprowadzi drużynę do Ekstraklasy.
Dokładnie. W tej chwili wydaje się, że to wszystko mamy, tą energię, entuzjazm, chęci, mamy właściciela. Te plany faktycznie mogą być realizowane, natomiast jeżeli nie wykorzystamy tego i w ślad za tym nie pójdzie budowa, rozbudowa infrastruktury, to faktycznie może to się skończyć jakąś tam przykrą niespodzianką.
Powiedział Janusz Żyła, były prezes, a za chwilę szef Rady Nadzorczej RKS Raków, razem z szefem sztabu trenerskiego panem Markiem Śledziem i rzecznikiem prasowym, który musi się pożegnać sam.
Radek Baran, dziękuję bardzo.
Radek Baran, dziękuję. Byli gośćmi Poranka Wnet. Dziękuję panom bardzo serdecznie i gorąco. 8:23, czas na Wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
A gościem Poranka Wnet jest Artur Warzocha, senator Prawa i Sprawiedliwości, kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Częstochowy. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Troszkę jesteśmy później, ale musimy zdążyć, bo tematów jest moc. Tematy krajowe, ostatnie posiedzenie Sejmu, to nie pana senatora Izba, ale kolegów i przyjaciół pewnie pan politycznych i nie tylko w Sejmie ma, protesty przed Sejmem zapowiadane, kwestia reformy Sądu Najwyższego. Jak to się zakończy? Pan senator jest spokojny, że uda się doprowadzić reformę naszego systemu sprawiedliwości do końca?
Znaczy, reforma naszego systemu sprawiedliwości została praktycznie przeprowadzona, bo zmiany wywołane przepisami nowelizacji wszystkich trzech ustaw weszły już w życie i są to procesy po prostu już nieodwracalne. Nie da się tego cofnąć, nie da się tego przywrócić, nawet jeżeli totalna opozycja będzie biła na alarm i będzie nawet ze swoimi skargami jeździła do Waszyngtonu. No to nic już po prostu nie wskóra, dlatego że wszystko w tej chwili... Ostatni głos w tej sprawie miał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który wykonał,
podpisał
ustawę, dokonał zmian, że tak powiem, ostatecznych. W związku z tym no, wymiar sprawiedliwości został zreformowany. Natomiast przepisy weszły w życie i w ciągu kilku dosłownie miesięcy powinniśmy mieć już ostateczne skutki tej reformy.
Kwestia oporu opozycji, protestów części polskiego społeczeństwa wobec tej ustawy mają przełożenie na sytuację polityczną w Częstochowie? To jest tak, że czuć tutaj, że ta sprawa sądów także schodzi na poziom samorządu i będzie tematem kampanii wyborczej?
Czy my mamy tutaj taki samorząd, jaki mamy w Częstochowie, który też angażuje się bardzo mocno, czy też próbuje się angażować bardzo mocno w konflikty polityczne i były różnego rodzaju przyjmowane stanowiska przez Radę Miasta, która jest zdominowana przez koalicję SLD i Platformę Obywatelskiej w ubiegłym roku, ale to już jest w tej chwili bardzo niemrawe.
To już padło, że także w tej koalicji pomagają osoby, które dostały się do Rady Miejskiej z listy PiS-u, a potem powędrowały gdzie indziej.
No mieliśmy takie dwa przypadki, to znaczy jedna pani radna, która weszła z naszej listy, rzeczywiście no, wystąpiła właściwie tuż przed tym, nim ją wyrzuciliśmy, bo rzeczywiście dwa lata temu miało miejsce takie głosowanie z jej strony, na które nie było zgody klubu, no a drugi z radnych, który uzupełnił skład rady po tym, jak jeden z naszych kolegów złożył mandat, bo my tutaj, to też może warto podkreślić, ten kolega został wiceprezesem jednej ze spółek Skarbu Państwa i został po prostu zobligowany do tego przez władze Prawa i Sprawiedliwości, żeby złożył mandat, bo nie uważamy, że nie powinno się łączyć takiej funkcji.
Częstochowa była prekursorem tej myśli, tak, którą wyraził nie w poprzedni, ale w jeszcze poprzedni piątek.
A było to dwa lata temu, to też warto powiedzieć. A w poprzedni piątek pan prezes tak.
Tak,
pan
poprzedni na konferencji prasowej. A ta konferencja, trochę zmieniając temat pana senatora zdziwiła, że prezes Jarosław Kaczyński nie wypowiada się, jest hospitalizowany, nie ma go i nagle pojawia się w czasie gorącym Sąd Najwyższy, sprawy międzynarodowe, a tutaj taki ważny komunikat samorządowy. Dlaczego? Dlaczego tak nagle? Dlaczego tak bez zapowiedzi? Dlaczego sam pan prezes musiał to zrobić?
Pan prezes Jarosław Kaczyński nawet wtedy, kiedy był w tej fazie takiej najbardziej, że tak się wyrażę, ostrej hospitalizacji, to cały czas uczestniczył w życiu wewnętrznym naszej partii, naszego ugrupowania.
Ale do mediów się nie wypowiadał.
Nie wypowiadał się do mediów. No, mówię, tak, był hospitalizowany, natomiast cały czas na bieżąco był ze wszystkimi sprawami najważniejszymi dla partii i dla kraju. Tutaj natomiast wracamy do naszych tych pryncypiów, do kwestii tych najważniejszych, o których mówiliśmy w czasie kampanii wyborczej i my dotrzymujemy słowa, nawet jeżeli nie wszystkie zmiany zostały wprowadzone w jednym momencie, wtedy, kiedy wygraliśmy wybory, na to mamy całą kadencję. Myśmy to też mówili rok, dwa lata temu, że przyjdą pewne zmiany nawet pod koniec kadencji. I w tej chwili będzie złożony taki, sformułowany taki wymóg do wszystkich osób, które zasiadają w spółkach Skarbu Państwa, pełnią ważne funkcje, są poniekąd w biznesie, no bo one działają na polu gospodarczym, mam na myśli te spółki Skarbu Państwa, żeby po prostu wycofały się z życia publicznego jako osoby publiczne, jako radni. Oni i tak poniekąd będą tymi osobami publicznymi, no bo reprezentując Skarb Państwa w tych spółkach też wypowiadają się w kwestiach gospodarczych czy ekonomicznych i to jest głos publiczny. No niemniej to nie ma już ich bezpośredniego udziału w życiu partyjnym i w życiu publicznym, w życiu politycznym.
Jak duże to będą wyrwy dla kampanii wyborczej w Częstochowie i w okręgu częstochowskim?
Nie będzie żadnych wyrw, no, tak to powiem, ponieważ tak zostało to zauważone. Myśmy do tych spraw bardzo pryncypialnie już podeszli dwa lata temu. Taki wymóg postawiliśmy jako formacja przed tymi osobami, które zasiadały w spółkach Skarbu Państwa, które piastowały tam funkcje z naszej rekomendacji. One złożyły mandaty. I w tej chwili jesteśmy przygotowani do wyborów dobrze. Powiedziałbym tak, jak i można się domyślać, mamy w tej chwili, mówiąc w cudzysłowie, nadmiar urodzaju, to znaczy więcej na pewno chętnych do startu w wyborach niż jest miejsc. My wybierzemy tych najlepszych oczywiście.
Trudno, żeby było inaczej, panie senatorze.
A bywało w różnych ugrupowaniach różnie. No, ja znam takie przypadki ugrupowań, które mają wręcz problem ze skompletowaniem pełnego składu list wyborczych.
Ale gdyby partia rządząca nie mogła list skompletować, to byłoby to rzeczywiście tragiczne. Była taka partia, czy jest cały czas, nazywa się Nowoczesna, która między innymi nie tylko w pieniężnych, ale także braków kadrowych musi się ratować wchodzeniem w koalicję.
Ten problem nigdy nie dotyczył Prawa i Sprawiedliwości, nawet wtedy, kiedy byliśmy w opozycji, panie redaktorze.
Zobaczymy, jak chcę powiedzieć, na przykład region Gdańska, gdzie większość radnych będzie musiała wybrać albo spółki Skarbu Państwa, albo kariera samorządowa, więc na Pomorzu sytuacja jest już gorąca po deklaracji prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To nie jest pana pierwszy start w wyborach częstochowskich.
Nie, ja kandydowałem już na prezydenta miasta Częstochowy w 2010 roku, jako osoba bardzo tak mało znana. Przegrałem te wybory wtedy, nie wszedłem nawet do drugiej tury. W ostatnich wyborach w 2014 roku można powiedzieć, że w drugiej turze przegrałem już o włos z urzędującym prezydentem i obecnym również prezydentem.
Do trzech razy sztuka.
W tym roku. Często się to przysłowie pojawia.
No to
w przypadku
ten sam konkurent.
Konkurent jest ten sam, ale doszliśmy do wniosku, że trzeba zrobić wszystko, żeby już przeciąć, zakończyć tę władzę SLD w mieście i pana Krzysztofa Matijaszczyka, pana prezydenta, który jest taką emanacją tej władzy SLD-owskiej. I dlatego, że po prostu nie wykazał przez te 8 lat żadnego pomysłu na miasto i to nie ma absolutnie nic wspólnego z żadną oceną jego osobiście, prawda, jako człowieka. No, chodzi tylko po prostu o to, że dalsze trwanie tej władzy przy sterach w mieście po prostu doprowadzi to miasto do jakiejś kompletnej katastrofy i ruiny.
Jaka jest pana senatora wizja dla Częstochowy? Częstochowy miasto, duże miasto, to często będę podkreślał, bo to umyka często uwadze, to jest 13 największe miasto w Polsce. To jest duży ośrodek miejski, kiedyś bardzo duży ośrodek przemysłowy, teraz tego przemysłu jest znacznie mniej. I teraz pytanie, jak rozwijać to miasto, które traci demograficznie, traci gospodarczo, może jednym polem, gdzie jest rozwój, to jest edukacja.
Edukacja.
Gdzie te sprężyny rozwoju? Jak ratować?
Szkolnictwo wyższe. No to myśmy już jako parlamentarzyści wykonali tutaj, myślę, sporo zadań. Odrobiliśmy tę pracę domową, którą nam, że tak powiem, sytuacja narzuciła. Od 20 lat walczyliśmy o to, żeby powstał uniwersytet. Po pierwsze dzięki temu, że był ogromny wysiłek środowiska akademickiego, wcześniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, później Akademii imienia Jana Długosza. Od 1 czerwca mamy wreszcie uniwersytet imienia Jana Długosza w Częstochowie. To jest olbrzymi sukces tego środowiska, a my zrobiliśmy wszystko jako politycy Prawa i Sprawiedliwości, żeby ten moment wykorzystać po prostu, żeby wszędzie tam, gdzie tylko była konieczna nasza pomoc, tej pomocy okazać. To się udało zrobić. Była mowa parę minut temu na temat aspiracji sportowych. Rzeczywiście mamy duże miasto z wielkim potencjałem, z takimi samymi problemami jak większość dużych miast, wielkich metropolii funkcjonujących w Polsce. I mamy niestety, to miasto miało niestety status miasta powiatowego.
To się musi zmienić,
dlatego że finansowanie wszelkiego rodzaju potrzeb tego miasta przebiega wyłącznie, praktycznie wyłącznie, bo tam jeszcze nie wliczam to środków unijnych, tylko i wyłącznie z puli z budżetu gminy. To jest za mało, to jest olbrzymia infrastruktura do utrzymania.
160 kilometrów kwadratowych. Wszystko idzie na Śląsk, do Katowic.
No my nie jesteśmy finansowani jako stolica województwa. Nie mamy żadnych tego typu atutów, nie mamy żadnych dodatkowych środków na to z tym związanych, więc musi to sobie miasto samo praktycznie radzić z tymi problemami. Tych problemów jest dużo. Aspiracje to jest jakby drugi punkt. Aspiracje mieszkańców, potrzeby mieszkańców, potrzeby w zakresie szkolnictwa, edukacji, kultury, polityki społecznej, opieki zdrowotnej. Wszystko można oczywiście jednym tchem wymieniać. No i efekt jest taki, że Częstochowa to 13 co do wielkości miasto. Miasto z tymi problemami zostaje jakby na tym polu zupełnie sama. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby województwo częstochowskie się restaurowało, restytuowało oczywiście, tak, żebyśmy mogli znaleźć to dodatkowe dofinansowanie, żebyśmy mogli również
odpowiedzieć... Jak wykroić te powiaty, no bo sama ziemia częstochowska, no to powiedzmy od Myszkowa na południu, gdzie na północy, do Sieradza, jak to miałoby wyglądać, tak żeby to nie był twór, przepraszam, ale kadłubowy, półmilionowy, bo tyle można gdzieś aglomeracji dookoła Częstochowy.
Trzeba przede wszystkim zachęcić te społeczności lokalne do tego, żeby one wespół z nami to województwo utworzyły. Potrzebne są różnego rodzaju konsultacje społeczne, rozmowy nie tylko z elitami, nie tylko z samorządowcami, ale rozmowy również z mieszkańcami. Poseł Szymon Giżyński, który jest takim głównym orędownikiem,
minister
oczywiście w tej chwili, wiceminister rolnictwa, który zderza się teraz też z tymi olbrzymimi problemami polskich sadowników, tak na wejściu swojego urzędowania, ale wierzymy w to, że sobie z tym świetnie da radę. Więc poseł Szymon Giżyński mówi o tym, że to będzie województwo bez peryferii, to znaczy my podzielimy się całym prestiżem wynikającym z tego województwa, na przykład w kwestii dyslokacji różnego rodzaju ważnych instytucji państwowych, wojewódzkich samorządowych z innymi mniejszymi ośrodkami, takimi jak na przykład Radomsko, jak Myszków, jak na przykład Wieluń. Tam wszędzie dotrzemy z taką propozycją, będziemy rozmawiali i myślę, że to się da wszystko odnowić. No, dzisiaj na przykład Pajęczno, które jest nieopodal Częstochowy, 40 parę kilometrów stąd, należy do województwa łódzkiego i do stolicy województwa ma 100 kilometrów. Jak rozmawia się z samorządowcami, czy są z tego zadowoleni, to wszyscy jednym głosem mówią tak, dlatego że oni sobie wyrobili już ścieżki. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkańców, no to więcej samochodów z tablicami rejestracyjnymi z Pajęczna widać w Częstochowie niż w Łodzi, dlatego że oni mają po prostu do Częstochowy bliżej. Tym będziemy ich zachęcać, żeby po prostu wrócili do tam, gdzie jest ich miejsce, czyli do województwa częstochowskiego.
Padła jasna deklaracja wtedy jeszcze ministra administracji i spraw wewnętrznych, pana Mariusza Błaszczaka, że w tej kadencji żadnych zmian co do województw nie będzie, jeżeli będą to w przyszłej. Jak przekonać władze partii, władze rządu, żeby tą puszkę Pandory otworzyły, bo jedno na i na jednym nowym województwie się nie skończy. Dobrze o tym wiemy.
My wiemy też o aspiracjach innych miast, na przykład Koszalina.
Chociażby,
prawda?
A Suwałki też, czemu nie? Żeby Suwalszczyzna miała własne regiony. I tak dalej, i dalej.
No, może w takim razie trzeba wrócić do dyskusji na temat tego modelu, który funkcjonuje. Czy 16 województw to jest wystarczająca liczba województw w mieście? W Polsce. Czy ten model jest właściwy? Czy wytworzyły, może należałoby w 20-lecie obowiązywania tej reformy przeanalizować to, czy wszystkie aspiracje, czy wszystkie potrzeby poszczególnych regionów, czy tak zwanych subregionów zostały zaspokojone? Moim zdaniem nie. Województw jest za mało. Powinno być ich przynajmniej 23.
Mówiliśmy już o prezesie, czy szef partii rządzącej ma tą świadomość, na pewno ma, ale jak jest jego odpowiedź, jak na te aspiracje posłów, czy z regionu środkowo Pomorskiego, ze Szczecinka, Koszalina, a także Częstochowa, jak odpowiada?
Ja powiem, może zacznę od takiej dygresji. W tej sali, w której się w tej chwili znajdujemy, w 2014 roku po raz pierwszy z ust pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego padła deklaracja, tak, województwo częstochowskie powinno być restytuowane. Powinno się znaleźć z powrotem na mapie i jeżeli Artur Warzocha wygra wybory prezydenckie, a było to właśnie w toku kampanii wyborczej, to będzie miał takie zadanie, żeby przygotować to miasto wespół z całym regionem do tego, żeby
się... Zadanie się nie zmieniło,
deklaracja jest cały czas aktualna. Inni muszą również pokazać swoje atuty, jeżeli chcą wrócić na mapę miast wojewódzkich i dyskusja jest otwarta. Ona się będzie toczyła oczywiście w skali całego kraju i będzie się toczyła również w kręgach ministerialnych, tych, które decydują o kształcie polskiej administracji. Minister Błaszczak, wrócę do tego, jako minister spraw wewnętrznych i administracji nie przekreślił kwestii województwa. On tylko powiedział, że to jest po prostu skomplikowana operacja i my w tej chwili musimy realizować inne oferty naszego programu, czy zapowiedzi naszego programu, obietnice wyborcze i tak się dzieje w tej chwili.
To
więc
będzie
odkładamy to na przyszłe
hasło wyborcze na w nadchodzącej kampanii już na jesieni. Artur Warzocha i ja uczynię Częstochowę stolicą.
Znaczy, to nie będzie główne hasło wyborcze, tylko ja pokażę, że obecny prezydent Matyjaszczyk, który miał mnóstwo tego typu haseł na ustach, nie zrobił nic poza tym, że te hasła głosił, żeby to województwo powstało. Pisał tylko, czasami nawet powiedziałbym, dość aroganckie listy do pani premier Beaty Szydło w tej sprawie z żądaniem, żeby natychmiast było województwo i z pytaniem, kiedy ono
będzie. To też się
pojawia
pytanie o państwa wiarygodność. 14 rok, ta sala, sala konferencyjna Solidarności, pada deklaracja, będzie województwo. Za chwilę minie trzeci rok rządów Prawa i Sprawiedliwości, województwa nie ma. Wyborca może powiedzieć, Matyjaszczyk nie realizuje swoich zapewnień, ale no obecny rząd również
to
nie.
To ja powiem tak, że gdybym ja wtedy został wybrany na prezydenta Częstochowy, to dzisiaj rozmawialibyśmy w Częstochowie i w województwie częstochowskim, panie redaktorze, bo ja bym przygotował to województwo to miasto i ten region do odpowiednich zmian, czego nie zrobił niestety obecnie urzędujący prezydent Matyjaszczyk z SLD.
8:40 na zegarach. Jeszcze pytanie z takiej gatunku, jak miastem zarządzać, bo cały czas bije się z myślami, jakie są realne narzędzia włodarza miasta, żeby zatrzymać depopulację, zatrzymać upadek przemysłu. Gdzie tu są, gdzie będzie panią możliwości, sznurki w takiej polityce administracyjnej?
No przede wszystkim zrobić wszystko, żeby ten przemysł do Częstochowy przybył, żeby stworzyć odpowiednie...
Wszystko, czyli co? Co może włodarz miasta zrobić?
No przede wszystkim powinien cały czas orędować za tym, żeby do Częstochowy ściągać przemysł, żeby stwarzać szanse rozwoju, żeby finansować na przykład rozwój szkolnictwa wyższego, czego on praktycznie nie robił. Robił to na minimalnym poziomie. To więcej w kolejnych latach budżetowych, w ramach budżetu państwa nawet parlamentarzyści opozycji potrafili wywalczyć, niż prezydent miasta Częstochowy dać na rozwój szkolnictwa wyższego. Rozwijać aspiracje sportowe, budować stadiony, pokazać, że tu się naprawdę coś ciekawego dzieje, że warto tutaj przyjechać i zainwestować. Otwarte dwie podstrefy stref ekonomicznych w Częstochowie przyciągają...
Park technologiczny i śląska strefa.
No właśnie, mielecka podstrefa i katowicka. No i warto się przyjrzeć temu, jakie tam w tej chwili firmy inwestują. Otóż inwestują tam firmy częstochowskie. Czyli po prostu korzystając z różnych ulg, przenoszą tam swoje siedziby, budują nowe siedziby, tak jak na przykład firma X.com, która której właścicielem jest również właściciel RKS Raków, klubu sportowego RKS Raków, o którym piłkarskiego, o którym tutaj wcześniej była mowa, no po prostu przeniósł tam swoją siedzibę, wybudował nową siedzibę. To jest taki przykład właśnie na to, że no, cały czas brakuje tego świeżego dopływu świeżej krwi. Mam tutaj na myśli oczywiście tę krew gospodarczą, ten strumień pieniądza z zewnątrz, który się nie pojawia w Częstochowie, dlatego że nie ma po prostu ku temu żadnych zachęt. Stąd się bierze depopulacja, stąd się bierze rozczarowanie. Przede wszystkim nam ubywa, niestety, wypłukuje się z Częstochowa z młodych elit i to jest po prostu potworny ból. Pomału stajemy się miastem coraz bardziej starzejącym się, które będzie miało za chwilę problemy cywilizacyjne do pokonania, mianowicie będzie miało olbrzymią sferę
osób starszych, to jest lat 50-60 i wchodzą w wiek emerytalny,
socjalną do utrzymania, a nie będziemy wydolni.
Latków tak. jest mniej niż 60-latków.
Dokładnie
i
tak.
Będą musieli utrzymać, pracować na utrzymanie osób już będących na emeryturze. Pod strefę, ale tutaj 30 czerwca weszła ustawa, która być może rozwiąże ręce także prezydentowi, że już nie te podstrefy będą zasysać biznes z Częstochowy, tylko on będzie mógł wrócić, bo strefowość zniknie.
No tak, no to oczywiście, że tak, tylko i to jest na kolejne narzędzie, które samorząd częstochowski będzie miał w rękach, tylko pytanie, czy on zechce z tego skorzystać. No bo
pan będzie chciał.
No oczywiście, jak zostanę prezydentem, to zrobimy wszystko, żeby tutaj się pojawili przedsiębiorcy. Są pewne pomysły, nawet są już pewne deklaracje z różnych środowisk biznesowych, które płyną do Częstochowy, które wyczuwają tutaj w tej chwili bardzo niechętny klimat, żeby się pojawiali ci przedsiębiorcy z zewnątrz, żeby rozwijali swoje biznesy. No musimy zrobić wszystko, żeby to się zmieniło, bo jeżeli nie, to będzie koniec Częstochowy jako miasta. Miasto, bo Częstochowa oczywiście będzie dalej istniała, jest cały czas dalej Jasna Góra, tak, jest stolicą duchową Polski, będzie przyciągała turystów, będzie przyciągała pielgrzymów i to się nie zmieni. Natomiast miasto
już nie będzie miało 13 miejsca, dopiero co Gdynia państwa wyprzedziła.
No niestety, doszło do tego smutnego incydentu, chociaż ja bardzo lubię Gdynię i życzę Gdyni wszystkiego najlepszego i koledze posłowi Horale również.
Ale tam jest też prezydent Szczurek, jakże inny od prezydenta Matyjaszczyka.
No różnią się w kwestii na pewno podejścia do zarządzania miastem w sposób zdecydowany.
Artur Warzocha, senator Prawa i Sprawiedliwości i kandydat Prawicy Zjednoczonej na prezydenta Częstochowy, był gościem Poranka w Net. Dziękuję bardzo, panie senatorze.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.